Ja już szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, chciałem skomentować to, co przeczytałem. Proszę nie zapomnieć, że gdzie znalazłem ten materiał i czyj on jest, czy jego autorstwo. Brytyjski The Economist i autorem jest Feng Jiujun, profesor Uniwersytetu w Pekinie. Nie wiadomo zresztą którego. Ja znam przynajmniej trzy. Więc tak, a może zacznijmy od tego, od perspektywy tego Chińczyka. No więc perspektywy jego versus moja. Ja oczywiście nie jestem żadnym profesorem żadnego uniwersytetu, ale mnie interesuje zarówno geopolityka, jak i polityka regionalna tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej, relacje Polski z Rosją, relacje Polski w ogóle z sąsiadami. Więc ja myślę, że wiem sporo. Podejrzewam, że wiem więcej niż ten pan, niż ten dżentelmen. No więc jego perspektywa, właśnie problem polega na tym, że gdy on mówi o relacjach chińsko-rosyjskich, to z kolei jego perspektywa jest lepsza, nieporównanie lepsza niż moja. Natomiast gdy mówi o relacjach rosyjsko-ukraińskich, no to sorry boss, ale nie ma pan wielkich szans ze mną. Zabiorę się naprzód za rozbiór tych jego czterech punktów, które on twierdzi, że będą, że przebieg wojny będzie miał wpływ, na przebieg wojny będą miały wpływ, czy mają wpływ cztery główne czynniki. No więc tak, pierwszym z nich jest niezwykły dotychczas poziom opory i jedności narodowej Ukraińców. No to jeśli się patrzy na to z punktu widzenia, znaczy z Pekinu, jeśli się na to patrzy z Londynu nawet, no to może to nie jest tak źle. Natomiast jak się patrzy z mojego punktu widzenia, z Polski, wschodniej zresztą, no to już tak wesoło nie jest. Znaczy ten poziom oporu jedności Ukraińców, jedności narodowej Ukraińców, nigdy nie był zbyt wysoki, bo ja przypominam sobie pierwszy dzień bombardowań Kijowa, jak to Ukraińcy uciekali do Polski. I to nie tylko Ukraińcy z Kijowa, ale Ukraińcy zewsząd, włącznie ze Lwowa, uciekali do Polski, więc coś z tą jednością niekoniecznie. A poziom oporu Ukraińców, no to ja bym chciał w takim razie zapytać tego pana, jakim cudownym sposobem w ciągu pierwszych kilkunastu dni wojny Rosjanie zajęli 20% terytorium Ukrainy, dużego państwa. No a w tej chwili niepełne dane mówią o tym, że Ukraińców zostało na miejscu około 24-5 milionów z 40 kilku. No więc coś tu jest chyba nie tak. Zarówno z poziomem oporu, jak i jedności narodowej. Już nie mówiąc o tym, że ci młodzi ludzie, którzy powinni iść do wojska, powinni walczyć w obronie swojej ojczyzny, zalegają kawiarnie w szeregu stolicach i w szeregu miastach Europy, głównie Europy Środkowej, Wschodniej i Europy Zachodniej. Dobra, to jest jedna sprawa. To jest taka bajka, że nie ma o czym w ogóle mówić. Drugi punkt, drugi czynnik, który będzie miał wpływ na przebieg wojny. Wsparcie międzynarodowe dla Ukrainy. No przepraszam bardzo. My Polacy, owszem, zrobiliśmy piękną rzecz, wielką rzecz, bardzo nieprzemyślaną, ale piękną rzecz na początku tej wojny i robiliśmy na początku tej wojny, kiedy my jako społeczeństwo pomogliśmy Ukraińcom, a państwo polskie jako państwo pomogło armii ukraińskiej. Nie jestem pewien, czy to było właściwe, ale no cóż, tak właśnie się stało. Ale od tamtego momentu zmieniło się wszystko. Czy my już nie mamy czym pomagać, a Ukraińcy chcą jeszcze więcej, natomiast Europa Zachodnia nie widzi specjalnego powodu, aby im pomagać, że nie wspomnę o Amerykanach, więc wsparcie międzynarodowe Ukrainy to głównie na papierze ma miejsce. Tak. Trzecim czynnikiem jest charakter współczesnej wojny, w której wykorzystuje się połączenie potęgi przemysłowej oraz systemu dowodzenia, kontroli łączności itd. No więc tak, jeśli potęga przemysłowa, no to powiedzmy sobie, że Rosja, no, mówienie o niej jako o potędze przemysłowej to jest bardzo duże nadużycie. Ale przy Ukrainie to Rosja może się jawić jako potęga przemysłowa, szczególnie w tej chwili. Bo Ukraina, jeśli miała jakąś zdolność przemysłową, jakieś zdolności przemysłowe, to je straciła, bo główny przemysł to był na wschodzie. I teraz już go nie ma. Albo w rękach Rosjan, albo najczęściej zniszczony. Także mówienie o potędze przemysłowej w kontekście Ukrainy, to jest żart. A więc jeśli już, znaczy potęga przemysłowa Sowietów, Moskali jest kilkakrotnie większa, nieporównanie, kilkakrotnie przynajmniej większa od współczesnej ukraińskiej. To wszystko jest na niskim poziomie, ale porównując te dwa poziomy, to nie ma w ogóle o czym mówić. Natomiast systemy dowodzenia, kontroli, łączności wywiadu. Tutaj niewiele wiemy. Podejrzewam, że ten gentleman również niewiele wie na ten temat, albowiem to są dane z obszaru wojskowości i to w dodatku stron walczących. Żadna z tych stron nie będzie się chwaliła tym, co ona ma, czego ona nie ma, jakie są jej systemy dowodzenia każdej ze stron. Kontroli łączności wywiadu. Jedno jest pewne. Polscy analitycy wojskowi, ja mówię o cywilach, bo trepów w ogóle nie zaliczam do ekspertów. Polscy analitycy wojskowi cywile, na przykład pan Wolski, bardzo krytycznie odnoszą się do, czy odnosili się do tego, jaki był poziom dowodzenia, kontroli łączności wywiadu w obydwu krajach na początku wojny, czego dowodzi to, co się działo na początku wojny. W tej chwili obydwie strony zdecydowanie lepiej sobie z tym radzą, z każdym z tych elementów, komponentów. Natomiast my, powiedzmy sobie, sympatyzujący w ograniczony sposób, a jednak sympatyzujący z Ukrainą, my widzimy te braki, widzimy to, co jest, to, co ma miejsce. A widzimy również to, że Rosjanie uczą się szybko na błędach. Natomiast czy Ukraińcy uczą się na błędach? Nie wiadomo, dlatego że propaganda w Polsce jest tak gigantyczna, ukraińska, że w ogóle my nie wiemy, można by sądzić, już dawno można by sądzić, gdybyśmy się opierali tylko na ukraińskiej propagandzie, to można by sądzić, że Ukraińcy już dawno by wygrali tą wojnę. No i nie wygrali. No właśnie, i tutaj płynnie. Także to są bajki z mchu i paproci. Przechodzimy płynnie do ostatniego elementu, jakim jest informacja, czyli podejmowanie decyzji. Tak jak już powiedziałem, jeśli na początku wojny obydwie strony miały bardzo nędzne informacje, Ukraińcy nie wiedzieli, nie zdawali sobie sprawy z tego, jak szybko Rosjanie zajmują ich terytorium. Proszę pamiętać, że Rosjanie zajęli ponad 20% terytorium Ukrainy. I to w przeciągu kilku pierwszych tygodni. Więc Rosjanie mieli fatalną informację. Putin miał fatalną informację, no ale Rosjanie się uczą. I o tym mówi wyraźnie między innymi Wolski, którego od czasu do czasu słucham. Rosjanie się uczą, natomiast uczą się szybciej, nie porównaj szybciej niż Ukraińcy. No więc tutaj też niekoniecznie. Jak Państwo sami widzicie, te cztery czynniki, które mają powodować, że to Rosja wygra tą wojnę, rozjeżdżają się kompletnie przy bliższym zapoznaniu się z szczegółami. Oczywiście myślę, że również ten argument, że Rosja w pewnym momencie uchwyci się, znaczy nasza obawa głównie, że potencjał nuklearny nie gwarantuje sukcesu, w tym rosyjski, no jest argument tego pana, czy Ameryka, przecież Ameryka nie wycofała się z Korei, z Wietnamu i z Afganistanu. No tak, to prawda, że się wycofała, no tylko, że porównywanie, proszę Państwa, stopnia bandytyzmu, bo to trzeba zejść na taki poziom. Porównywanie stopnia bandytyzmu Moskali, Amerykanów i na przykład Żydów, to są różne obszary. Myślę, że Amerykanie mają pewien poziom bandytyzmu w sobie. Zaprezentowali ten poziom bandytyzmu w wielu miejscach na świecie. Nie tylko w Korei, nie tylko w Wietnamie, ale i na przykład w Iraku. Tam głównie w czasie pustynnej burzy. W Afganistanie. Ale jednak mimo wszystko ten poziom bandytyzmu amerykański jest znacznie wyżej niż rosyjski, no już nie mówiąc o poziomie bandytyzmu Żydów, który ich klasyfikuje w okolicach, nie wiem, poniżej zwierząt. Ja uważam, że poniżej zwierząt, bo zwierzęta, jeśli nie muszą zabijać, to nie zabijają. Jeśli nie są głodne, to nie zabijają. A Żydzi wiecznie zabijają. I to wszystkich, łącznie z cywilami, szczególnie u cywilów. Więc jeszcze ten Chińczyk pisze, że kiedy wojna się skończy, Ukraina może spodziewać się przystąpienia do Unii Europejskiej i NATO. Więc ja mam nadzieję, że się nie przystąpi. Ani do Unii Europejskiej, ani do NATO, ponieważ w szczególności przystępując do Unii Europejskiej, my będziemy musieli z niej wyjść. Absolutnie koniecznie, bo tego się nie da utrzymać. Po prostu rosyjskie rolnictwo, nie rosyjskie, tylko ukraińskie rolnictwo zoligarchizowane zniszczyłoby nasze kompletnie w ciągu pół roku. A jeśli chodzi o NATO, to być może, natomiast być może z jakiegoś tam powodu byłoby sensowne go ich przyjmować, ale przepraszam bardzo, ale bandytów, tutaj wrócę do tego określenia stopnia bandytyzmu, ze zwierzęcenia ukraińskiego, które oni zaprezentowali w 1943-1944 roku, wyrzynając w granicach 150 tysięcy Polaków. No nie, nie. Nie, i w dalszym ciągu opierając swoją identyfikację narodową na właśnie tychże bandytach, więc nie, ja dziękuję, powstaję. Czy teraz jest, czy teraz ten pan ma rację? A nie, przepraszam bardzo, ja się zaglopowałem, już mam ponad 15 minut. Więc zapraszam na trzecie spotkanie ze mną, na trzecią część. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.